Gdybym miała dać jakąś podpowiedź odnośnie tego, kim są moi dzisiejsi goście, to pewnie w pierwszej kolejności powiedziałabym elo followersi, a tuż potem wyciągnęłabym dużą mapę świata. No któż to może być? No nikt inny jak duet Rób Swoje, czyli Emilka i Karol, którzy zarażają pasją do podróży w internecie, prowadzą własną agencję social media, a od niedawna są świeżo upieczonym małżeństwem. Brzmi ciekawie. Więc dowiedzmy się zatem więcej na ich temat. Ja nazywam się Michalina Wróbel i zapraszam do wysłuchania Wro Rozmowy. W rozmowie. Nie wiem od czego zacząć, to może klasycznie zacznę od początku, czyli od podróży, bo to one was połączyły, prawda? Opowiedzcie nam, jak to właściwie z tym było.
Generalnie zaczęło się to od tego, że Karol podróżował przede mną. Zanim się znaliśmy, to on rozpoczął swoją przygodę podróżniczą i on dopiero mnie tą swoją pasją zaraził, zabierając mnie na swoje pierwsze podróże. Ale wydaje mi się, że to pytanie jest tak naprawdę do ciebie, Karol.
No bo ja się zaraziłem podróżami. Myślę, że podróże nas połączyły w takim sensie, że poznaliśmy się bardzo dobrze od strony takiej podróżniczej. A biorąc pod uwagę to, że w podróżach spotykamy różne trudności i nie podróżujemy bardzo szablonowo, no to poznaliśmy swoje różne strony pod kątem takim, że w różnych trudnych sytuacjach jesteśmy w stanie się wspierać i sobie pomagać podczas podróży. I myślę, że to jest duża, duża zaleta gdzieś tam bycia razem i podróżowania.
No to może tak już zostańmy na chwilę przy Karolu. Ja słyszałam, że podobno najbardziej upodobałeś sobie kraje za naszą wschodnią granicą. Możesz powiedzieć dlaczego?
Wschodnia granica wydaje mi się bardziej autentyczna, zdecydowanie bardziej autentyczna niż wszystkie kraje, które są na południu, które są bardziej turystyczne i na zachodzie. I ze względu na tą autentyczność jest łatwiej dotrzeć do miejsc, w których można poznać prawdziwych ludzi, którzy opowiadają prawdziwe historie. Nie są to miejsca zrobione pod turystów, tylko są to autentyczne historie i to najbardziej mnie w tym wszystkim kręci. A drugą rzeczą jest to, że wschód może nie taki daleki jak Azja, natomiast ten wschód taki, powiedzmy, postrosyjski jest taką trochę enklawą Polski sprzed wielu lat i tam świat zatrzymał się jakiś czas temu i w związku z tym można się poczuć trochę tak jak w opowieściach rodziców, jak było kiedyś w Polsce. Mniej więcej można to przełożyć na wschód, na takie kraje jak Białoruś i tam dalej, jadąc Kazachstan, Kirgistan i tak dalej, no to tam świat w stosunku do nas troszkę się zatrzymał i jest bardzo autentyczny, więc można po pierwsze poczuć się jak w Polsce dawno, dawno temu, a po drugie można spotkać i poznać bardzo dużo autentycznych ludzi. To mi się najbardziej podoba na wschodzie.
To może dopytam, w jakich państwach już byłeś? Może które najbardziej cię tą autentycznością zaskoczyło?
Z tych wschodnich krajów, no to bardziej w tych klasycznych byłem w sumie, bo z Emilką byliśmy tylko na Ukrainie, a ja byłem jeszcze na Białorusi i w Rosji. I chyba najbardziej mnie urzekła Białoruś tak naprawdę, bo jest to taki bardzo bliski nam kraj, w którym są bardzo podobni ludzie, natomiast ten świat, który tam jest, wygląda troszkę inaczej i na pierwszy rzut oka nie widać tam żadnego problemu, wszystko toczy się normalnie, natomiast ludzie, którzy tam żyją, są mega autentyczni, są bardzo zajarani Polską. I widać, że jakby z zewnątrz wszystko jest normalnie, natomiast jak się wejdzie głębiej i zacznie się słuchać historii ludzi, którzy żyją tam na Białorusi, no to rzeczywiście tam no nie do końca wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o różne sprawy. Tak samo Rosja. Rosja w Rosji, byłem i w Moskwie i całą koleją transsyberyjską przejechałem maksymalnie na wschód, jak się tylko da. Także tam też jest mega, mega autentycznie i ta Rosja wygląda tak jak gdzieś tam z filmików na YouTubie, tak jak znamy pewne stereotypy o wschodniej Rosji. No to będąc tam na miejscu wszystko wygląda właśnie tak samo i właśnie to jest ta autentyczność, że oni nie próbują się zachować inaczej ze względu na to, że widzą turystów, że widzą ludzie ze wschodu i tak dalej, i tak dalej. Po prostu robią swoje, można powiedzieć, i zachowują się no, autentycznie, jeszcze raz powiem.
No to teraz może przejdźmy do Emilki. Przeczytałam, że podobno marzysz o własnym kamperze. Wyobraź sobie właśnie taką sytuację, że dostajesz ten kamper na własność, nagle się okazuje, że nie wiem, wygrałaś go czy coś. Dokąd się udasz w pierwszej kolejności?
Tu trochę wszystkich zaskoczę, bo po prostu wyruszę przed siebie. Gdyby się okazało teraz, że kupuję kampera albo go wygrywam, tak jak powiedziałaś, to najzwyczajniej w świecie pojechałabym gdziekolwiek. Sytuacja jest jaka jest, więc ciężko pojechać w każdy zakątek świata. Postarałabym się pojechać nawet w góry polskie i po prostu spędzić tą pierwszą noc we własnym kamperze i zobaczyć, jak to wygląda na własnej skórze, bo mieliśmy już dużo przygód związanych z wynajmowanymi kamperami, vanami, kamperami i tego typu pojazdami, ale myślę, że ten własny kącik to jest zupełnie inna sytuacja, inne poczucie takiego spełnienia i takiej radości. Więc to byłaby nawet malusieńka podróż przed siebie.
To skoro już jesteśmy właśnie w temacie kamperów i vanów, wy też podróżowaliście vanem. I jakby chciałabym zapytać, jakie są plusy i minusy takiej podróży, bo właśnie jednym się wydaje, że to jest taka super zajawka, fajnie właśnie vanem gdzieś pojechać, ahoj przygodo, a inni sobie myślą, że no po co takie trudności, że może lepiej samolotem, że wygodniej w hotelu. Jakby z waszej perspektywy jak to wygląda?
Wydaje nam się, że potrzebujemy po prostu niewiele do szczęścia, dlatego podróże vanami i kamperami nam się bardzo spodobały. Ta przestrzeń, która jest ograniczona w takim samochodzie, w ogóle nam nie przeszkadza. Jedyny problem, jaki posiadamy czasami w kamperach lub vanach, jest taki, że lubimy robić dookoła siebie dość duży bałagan i wtedy nie jest tak lekko, trzeba radzić sobie z tymi tematami, ale wydaje mi się, że osoby, które lubią hotele, powinny się skupić też na takich atutach podróżowania kamperami, jak wszechobecna wolność, możliwość zatrzymania się w każdym momencie i w każdej sytuacji, w której się chce. Nam się bardzo to podoba, że jedziemy po prostu sobie polną drogą i widzimy nagle piękny budynek, kościół, który nie jest atrakcją turystyczną i my bez problemu możemy się zatrzymać. Nie musimy, jadąc pociągiem, myśleć o tym, że o, szkoda, że nie możemy się zatrzymać, bardzo piękny budynek, tylko po prostu robimy to, co chcemy w danym momencie i dla mnie osobiście to jest chyba największy atut takiego podróżowania.
Tak, no w pełni się z tym zgadzam. No, razem podróżujemy, więc trudno, jakbym się z tym nie zgodził, co powiedziałaś. Natomiast ja dodam jeszcze, że podczas podróży dla nas najważniejsze jest przeżywanie historii i obcowanie z naturą, z ludźmi, w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy, czy to jak miasto, to wiadomo, też są ludzie, natomiast są też miejsca, gdzie jesteśmy wolni pośród natury i wtedy ta natura jest najważniejsza, ale dążę do tego, że to niewygodne łóżko jest dla nas najważniejsze podczas podróży, tylko ta cała otoczka, ta cała historia, która przeżywa się obok. Jeżeli przeżyje się to gdzieś tam w dobry sposób i fajnie, no to wygodne łóżko nie jest potrzebne, bo i tak będziesz zmęczona tymi emocjami i tak się wyśpisz wszędzie. Także chodzi o to po prostu, że w kamperze wiadomo, że nie jest do końca wygodnie, natomiast to wszystko, co wokół ciebie cię otacza i te historie, które są pisane wokół tej podróży, są na tyle piękne, że wygodne łóżko nie jest zupełnie potrzebne.
Chciałam tylko dodać, że w kontekście takich podróży kamperowych po prostu człowiek orientuje się, jak mało potrzebuje do szczęścia i do życia. Nagle się okazuje, że wielkie wille, domy i to wszystko, za czym teraz gonimy, nie jest nam tak naprawdę potrzebne, bo w kilku metrach kwadratowych jesteśmy w stanie przeżywać piękniejsze rzeczy niż w większym mieszkaniu we Wrocławiu na przykład.
To a propos tego, co powiedzieliście, a propos przeżywania tych historii i doświadczania. Mówi się, że podróże kształcą, jest takie słynne powiedzenie. No, że zgadzacie się z tym, no to już wywnioskowaliśmy, ale czego wy się nauczyliście poprzez podróże? Czy macie jakąś taką lekcję życiową, jakąś historię, którą szczególnie pamiętacie?
W 100% się podpisuję pod tym, że podróże kształcą i bezapelacyjnie jest to prawda. Przede wszystkim chyba z tego względu, że poznajemy ludzi żyjących w różnych miejscach, którzy żyją na różnym poziomie, którzy przeżywają różne rzeczy i w związku z tym różne rzeczy dają też im szczęście, czyli poznajemy jakby inne wartości ludzkie, które można gdzieś tam dostrzegać, bo żyjąc wewnątrz, w naszym świecie otaczającym nas, żyjemy w jakimś tam, na jakiejś tam przestrzeni po prostu i wiemy mniej więcej, że to daje nam szczęście, to nam nie daje i wśród naszych znajomych często jest podobnie, czy naszej rodziny. Natomiast jadąc gdzieś w dalekie, zwłaszcza dalekie kierunki, często właśnie wschodnie lub na przykład do krajów arabskich, nagle dostrzegasz, że te wartości są zupełnie inne i z jednej strony widzisz takiego samego człowieka, który słucha podobnej muzyki, bo muzyka jest globalna, ogląda te same filmy mniej więcej na Netflixie, powiedzmy żyje tak w internecie podobnie, natomiast jego potrzeby i wartości życiowe są kompletnie inne od nas i to jest gdzieś tam niesamowite i to daje też do myślenia i pokazuje, że czasami my właśnie w tym świecie naszym szybkim, takim wschodnim, bo tak mogę o Polsce powiedzieć, zachodnim, przepraszam, my w tym świecie często nie mamy czasu też o pomyśleniu o różnych wartościach i można też dużo się nauczyć od właśnie takich prostszych potrzeb ludzi, które są gdzieś tam właśnie na wschodzie na przykład.
Chciałam powiedzieć, że mnie na przykład podróże nauczyły nie oceniać. albo raczej uczą cały czas mnie nie oceniać innych, bo podróżując, tak jak Karol powiedział, poznaje się różnych ludzi i z początku można stwierdzić, że przecież nasze podejście jest najlepsze, nasze podejście do życia, do, nie wiem, prowadzenia biznesu albo właśnie jego nieprowadzenia, bo czasami się też spotykamy z takimi osobami gdzieś tam na południu, które kompletnie zupełnie inaczej podchodzą niż Polacy do robienia rzeczy. Mają dużo więcej luzu, mniej się spinają. I na początku miałam takie myśli, tak mi się pojawiała taka myśl w głowie, podróżując, że jeju, jak oni mogą robić to tak i tak? Przecież powinno być inaczej. Ta knajpa powinna być zupełnie inaczej prowadzona, byłoby tu więcej klientów i tak dalej, i tak dalej. I po prostu w pewnym momencie zrozumiałam, że nie każdy potrzebuje tego samego do szczęścia i wydaje mi się, że to jest bardzo duża wartość w kontekście podróżniczym, że można po prostu zobaczyć inną perspektywę innych ludzi żyjących w innej przestrzeni.
A to też, jest to też pole do dużych inspiracji tak naprawdę, bo tak jak Emilka powiedziała, że widzimy, że na przykład jakiś też, no nie wiem, biznes czy jakaś restauracja też jest prowadzona w taki i w taki sposób, na przykład na wschodzie, tak samo powiem, to nam się wydaje, że to jest niemożliwe, że to może działać w ten sposób, a tam jakby potrzeby ludzkie są tak skonstruowane, że to właśnie funkcjonuje, więc to ogromnie poszerza jakieś horyzonty. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałem dodać, jest to, że jest taka wzajemna, jak z ludźmi z innej kultury, jak się rozmawia i jak się gdzieś tam wejdzie w głębszą relację z nimi, czyli na przykład zostaniemy zaproszeni do czyjegoś domu i spędzimy z nimi czas i zaczniemy z nimi porozmawiać, często na Google Translate, bo nie mamy wspólnego języka, którym umiemy się porozumieć, to jest taka wzajemna fascynacja międzyludzka, w sensie oni się fascynują nami, że my podchodzimy w taki sposób do życia, a my się fascynujemy nimi, że oni podchodzą do życia w jakiś inny sposób. I to jest mega, mega fajne, takie poznanie kraju przez historię pewnego jednego człowieka na przykład, to też jest fajne.
Chciałam tylko dodać, że w sumie po tych naszych słowach i sformułowaniach na to pytanie wychodzi na to, że jesteśmy bardzo sfokusowani na ludziach w kontekście podróżniczym, co jest ciekawe dość, nie?
Czyli jakby no, teraz mówimy bardzo o takich zaletach podróży, no bo niewątpliwie mają wielką wartość. A mnie ciekawi, jakie jest wasze właśnie takie podróżnicze rozczarowanie. Jakim krajem się rozczarowaliście? Mieliście zupełnie inne oczekiwania, większe oczekiwania, no i się okazało, że kurde, jednak nie jest tak fajnie.
Nas zawsze rozczarowują miejsca turystyczne w sezonie. Czyli miejsca takie bardzo, bardzo atrakcyjne dla wszystkich turystów. W momencie, kiedy jest tam po prostu tłum, i zawsze nie czujemy się dobrze w takich sytuacjach. I jedno z takich największych rozczarowań to... Karol, możesz skończyć.
Tak, jedno z największych rozczarowań to jest dla mnie może dużo miejsc w Tajlandii, ale przede wszystkim taka bardzo znana plaża Maya Bay w Tajlandii. To jest koło Phi Phi Island, takie no, niby uważana za najpiękniejszą plażę na świecie, która jest sfotografowana przez każdego najlepszego fotografa na świecie, w którym znane gwiazdy na Instagramie wszędzie zrobiły sobie zdjęcia, że tam jest pięknie, pusto i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to miejsce jest tak już zniszczone gdzieś tam turystycznie, tam jest tak mnóstwo ludzi, na warunki tajskie jest bardzo drogo, żeby się tam dostać w ogóle, więc jakby te wszystkie aspekty powodują, że masz ogromne oczekiwania co do tego miejsca, bo widzisz mega profesjonalne zdjęcia, pięknie to wszystko wygląda na obrazku, natomiast, czyli budujesz sobie ogromne oczekiwania tak naprawdę co do tego miejsca i myślisz, że tam spadniesz z krzesła, jak to zobaczysz. Natomiast przyjeżdżając tam jest rozczarowanie za rozczarowaniem, bo po pierwsze kwota wjazdu jest ogromna, po drugie jest mnóstwo ludzi, po trzecie nie możesz sobie zrobić zdjęcia takiego, jak sobie widziałeś na przykład u innych, bo w tle masz 1500 innych osób, także myślę, że ogólnie miejsca turystyczne, które są bardzo popularne, bardzo często rozczarowują przez to, że budujemy sobie bardzo wysokie oczekiwania co do tego miejsca, bo zdjęcia są wykonane przez właśnie zawodowców, którzy robią to w pustej przestrzeni albo wycinają w Photoshopie po prostu to zdjęcie i oczekiwanie, cena do jakości też często nie jest odpowiednia przez to, że budujemy zbyt duże oczekiwania. Także generalnie wszystkie miejsca turystyczne, większość miejsc turystycznych w sezonie bywają rozczarowujące. W rozmowie.
Chciałabym was zapytać, jak to podróżowanie wygląda teraz z tej perspektywy, że w sumie jesteście trochę na swoim, czyli zaczęliście prowadzić agencję, social media, kiedyś pewnie pracowaliście na etacie lub u kogoś, więc pewnie wyglądało to trochę inaczej, bo ludzie sobie często wymyślają wymówki, że o, teraz jestem zapracowany, nie dostanę urlopu, to nie pojadę, więc czy to ma znaczenie? Już możecie jakby porównać, więc ciekawi mnie to z waszej perspektywy.
Z pewnością ma to znaczenie, ale niestety zaczęliśmy budować swój własny biznes na swoim w momencie, kiedy się rozpoczęła pandemia, więc jest to ciężkie do zweryfikowania. Ciężko nam odpowiedzieć w sumie na to pytanie, bo wcale podróżniczo nie wychodzi nam to na dobre, bo troszeczkę mniej musieliśmy podróżować w tym roku. Ale z pewnością jedna rzecz, którą już teraz zauważamy, to wolność, to uczucie, że nikt nam nie mówi kiedy, w którym momencie mamy podróżować, tylko po prostu za każdym razem możemy sami sobie ułożyć tak pracę i życie, żeby to zrobić. No plus mamy teraz możliwość pracy też zdalnej, więc jeśli byśmy wyjechali gdzieś dalej, to moglibyśmy przez kilka tygodni pracować zdalnie i to jest na pewno duży atut dla nas w kontekście podróżniczym. Ale tak jak na początku powiedziałam, niestety nie korzystamy jeszcze z tego tak w pełni. Mamy nadzieję, że niedługo się to zmieni.
Ja właśnie też dodam jeszcze a propos tego, że jesteśmy teraz wolnymi ludźmi, bo pracujemy na swoim i takim dla mnie w ogóle, bo ja też pracowałem kiedyś na etat w korporacji, klasycznie powiedzmy, i takim moim motorem napędowym do tego, żeby zmienić swoje życie, a przede wszystkim zmienić tą jakby wolność, jeżeli chodzi o pracę, to było to, kiedy w momencie w korporacji, kiedy miałem zaklepany urlop i już wiadomo, że miałem kupione bilety, miałem zarezerwowane noclegi i tak dalej, no ale w korporacji jest tak, że ostatecznie musi szef jeszcze ci najpierw ci klepnie, że jest tam, nie wiem, w Excelu ci napisze, że jest zaakceptowany wyjazd, natomiast później jeszcze musisz mieć taki podpis od niego, żeby ostatecznie móc pojechać. No i był taki moment, że mieliśmy już tam 2 tygodnie do wyjazdu, no i chciałem formalnie, żeby szef mi podpisał ten wyjazd i zrobił mi ogromny problem. Musiałem walczyć z nim 2 dni, prosić go właściwie o to, żebym mógł tam wyjechać. No i stwierdziłem, że takie coś trochę nie ma sensu, że ja poświęcam się dla jakiejś pracy, oddaję swoją energię i swój czas pracując tam, a z drugiej strony chcąc skorzystać z dóbr, czyli wykorzystać też trochę te pieniądze, które zarobiłem i tak dalej, poświęcić je na jakąś pasję, no to jest mi to blokowane, więc to troszeczkę nie ma sensu. Tak naprawdę oddawanie się pracy, z której nie możesz później skorzystać, albo musisz bardzo dużo się prosić o to, żeby móc skorzystać z tego, że zapracowałeś sobie na coś. No i to był taki dla mnie duży motor napędowy do tego, że czas jest na zmianę, bo to już jakby ja jestem już w takim wieku i mam takie oczekiwania co do życia, że nie chcę, żeby ktoś tak mocno decydował o tym, czy w wolnym czasie, który mi się należy, mogę pojechać gdzieś, czy nie.
Okej, no to skoro już pojawił się ten temat nieszczęsnej pandemii, to chciałabym was zapytać, czy waszym zdaniem w pandemii, czyli właśnie w tych dzisiejszych trudnych czasach, można bezpiecznie podróżować? Czy można wybierać się właśnie na zagraniczne wycieczki z takim względnym spokojem ducha, że tak to ujmę?
Ja myślę, że tak. Oczywiście przestrzegając wszystkich zasad, które panują w danym kraju. Wiadomo, jestem gościem w jakimś miejscu, więc powinienem się dostosować do zasad panujących w tym miejscu. Także przestrzegając tych zasad, czyli na przykład noszenia maseczek, dezynfekowania rąk, tych zasad, które gdzieś tam rządy państw ustaliły, że są względnie bezpieczne, to uważam, że można podróżować i można to zrobić bezpiecznie, ale trzeba to robić z głową. I tutaj jakby jako przykład mogę podać to, że wewnątrz kraju, na przykład w Polsce, ludzie też migrują między miastami, między nawet gdzieś tam restauracjami i tak dalej, więc to migracja ludzi i tak występuje wewnątrz kraju, więc jeżeli zachowamy odpowiednie środki, będziemy migrować pomiędzy krajami, no to i tak kontakt mamy z ludźmi, więc tego się nie da ukrócić. Warto też jakby spojrzeć na to też z drugiej strony. Istnieje mnóstwo krajów, które żyją głównie z turystyki i w tym momencie przeżywają ogromne kryzysy. Ludzie, zwykli ludzie tacy jak my, tylko że w innym kraju, mają ogromne problemy finansowe w wielu krajach na świecie w tym momencie. Także tutaj trzeba gdzieś to wyważyć. No ja uważam, że możemy podróżować w różne miejsca, nie robiąc aż takiej dużej szkody, a wręcz pomagając pewnym krajom, pewnym ludziom w danych krajach, którzy po prostu stracili pracę i nie mają jej od marca w tym momencie, na przykład w Tajlandii.
Chciałabym was zapytać też, bo jakby w każdym naszym podcaście, w każdej rozmowie pada pytanie odnośnie Wrocławia. Więc ja może chciałabym was zapytać, czy według was są we Wrocławiu lub w okolicach takie miejsca niebanalne, do których turyści mogliby przyjechać, czyli mam na myśli właśnie rzeczywiście niebanalne miejsca, a nie zoo i rynek główny. Czy według was są takie miejsca u nas?
Zdecydowanie we Wrocławiu są takie miejsca i śmieszne, że o to pytasz, bo nawet myśleliśmy niedawno o tym, żeby napisać wpis na naszego bloga, taki bardzo wrocławski z alternatywnymi miejscami do odwiedzenia dla turystów. Wydaje nam się, że osoby, które są mieszkańcami, wiedzą najlepiej i mogą najlepiej przekazać taką informację. Jeśli chodzi o przykłady takich miejsc, to jednym z naszych ulubionych miejsc, tak fotograficznie, instagramowo jest podwórko na Roosevelta, na którym jest tak dużo murali. Generalnie całe Nadodrze też mi się wydaje bardzo teraz atrakcyjne. Tam jest sporo ciekawych kawiarni, knajp i miejsc, w których można kupić alternatywne ubrania, rośliny, po prostu w alternatywnych markach coś zakupić. Więc wydaje mi się, że ta część Wrocławia się bardzo fajnie rozrasta. Oprócz tego w bliskiej okolicy wrocławskiego rynku z pewnością musimy polecić Halę Świebockiej, bo jest to miejsce, które osobiście też bardzo lubimy i my jak podróżujemy po różnych miejscach na świecie, to często poszukujemy food courtu. W sumie było to spowodowane tym, że we Wrocławiu żadnego nie było i zawsze jak byliśmy w jakimś mieście, w którym on był, to było jedno z pierwszych miejsc, w którym jedliśmy. Także jesteśmy bardzo dumni, że teraz we Wrocławiu takie miejsce też powstało. Oprócz tego, Karol, pewnie chcesz dodać jakieś miejsce.
Zdecydowanie,
bo ja już wyczerpałam moją kreatywność.
No, masz miejsce zobaczenia we Wrocławiu. Nie, my w ogóle spacerując sobie czasami po Wrocławiu, myślimy, stawiamy się w roli turystów i mówimy sobie, że wow, jakby fajnie było tutaj być jako turysta, w sensie, że dotrzeć do tego miejsca, jakby nie znając go, tylko przypadkowo na przykład trafić turystycznie, bo my spacerując po różnych miastach za granicą też bardzo często po prostu, tak w cudzysłowie powiem, szlajamy się, żeby spacerujemy sobie po prostu, żeby trafić na przypadkowe jakby miejsce, nie polecone przez nikogo, tylko takie, które sobie wybieramy. Wchodzimy tutaj, sprawdźmy, czy ono jest fajne i często trafiamy na naprawdę ciekawe miejsca, więc we Wrocławiu jak najbardziej. Wydaje mi się, że beach bary w ogóle we Wrocławiu są, ja wiem, że one nie są tylko we Wrocławiu, natomiast są to ciekawe miejsca, bo wiem, że za granicą w wielu innych krajach jest to rzadkością, rzadko spotykane są tego typu miejsca. U nas stały się bardzo popularne i dobrze, bo też je lubimy, więc z punktu widzenia turystycznego fajnie by było odwiedzić jakiś beach bar na pewno. Miejsca w ogóle takie nad Odrą, które są w jakiś sposób zagospodarowane, mam tutaj na myśli na przykład bulwar Danikowskiego z widokiem na Ostrów Tumski. Schodki, na których można sobie wypić jakiś sok czy piwo i z ładnym widoczkiem spędzić sobie czas z naturą właściwie w centrum miasta. Także te miejsca super.
Okej, okay, no to teraz tak trochę już odchodząc od tematu podróży i przechodząc do takich bardziej, no do innych tematów, że tak powiem. Zaczęliście prowadzić biznes no, w dosyć trudnych czasach, w czasach pandemii. Chciałabym was zapytać, czy było wam trudno? No podejrzewam, że pewnie po części tak, ale czy się czegoś nauczyliście podczas właśnie wdrażania tego pomysłu w życie? Czy musieliście być elastyczni, a jeśli tak, to jak? Jak wam się to udało?
Jak nam się to udało, może jak nam się to cały czas udaje, bo nie wiem, czy już możemy powiedzieć o jakimś dużym sukcesie. Jesteśmy dość skromnymi ludźmi. Nie, ale śmieję się teraz. Karol nie jest taki skromny jak ja. Śmieję się, ale ja decyzję o porzuceniu pracy albo o zmianie swojego trybu życia podjęłam dokładnie rok temu, a moment, w którym jakby pożegnałam się z tym miejscem, w którym pracowałam, trwał kilka miesięcy, więc dokładnie w styczniu skończyłam tą pracę, więc zaraz po styczniu był marzec, a wiadomo, co się wydarzyło w marcu, więc to był naprawdę dla mnie trudny moment. Na początku byłam dość negatywnie do tego wszystkiego nastawiona, dość depresyjnie też, nie ukrywam, bo no, każdy z nas się znalazł w ciężkiej sytuacji, ale osoby, które były na jakimś etacie, mogły być trochę spokojniejsze. Mi się wydawało, że jednak podjęłam złą decyzję i miałam różne pesymistyczne myśli. Na szczęście dzięki temu, że mamy wokół siebie też bardzo fajnych ludzi, udało nam się jakby zwalczyć tą myśl i po prostu działać, konsekwentnie próbować i walczyć o to swoje marzenie, które gdzieś tam się cały czas pojawiało, czyli prowadzenie własnego biznesu, własnej agencji social media i prowadzenie bloga na, nazwijmy to, pełny etat. I wydaje mi się, że właśnie dzięki tej konsekwencji i dzięki temu, że po prostu podjęliśmy się chęci robienia czegoś, co najzwyczajniej w świecie lubimy, udało nam się zwalczyć te okropne myśli i to uczucie, że powinniśmy wrócić do poprzedniego trybu życia. Także tutaj moim zdaniem z przepisem na to jest chęć i chęć robienia i robienia tego, co się lubi. No i ta konsekwentna walka o swoje marzenia.
Myślę też, że akurat w tych czasach, kiedy wiele biznesów, wiele branż przeżywało kryzys, to uważam, że akurat branża internetowa, wszystkie branże internetowe, a social media też trochę się do tego zaliczają, były akurat dosyć dobrym wyborem. Decyzja o tym, że chcemy to robić, zapadła dużo wcześniej, natomiast biorąc pod uwagę świat online, który coraz bardziej do nas wchodzi i jeszcze pandemia to przyspieszyła, to prowadzenie social mediów, to świadomość ludzi o tym, że wizerunek w sieci jest niezwykle istotny, myślę, że troszkę się zwiększyła, więc ogólnie ta branża na pewno się teraz bardzo rozrasta i i nie jest aż tak trudna moim zdaniem do wejścia. Próg wejścia nie jest aż taki trudny, jeżeli ma się pewne podstawy do tego, żeby w tym działać. Także ze względu na to, wydaje mi się, że pandemia też zmieniła troszkę to, że trzeba było na nowo przeredagować potrzeby ludzkie, które nagle się zmieniły, bo nagle właśnie to online weszło, nagle praca zdalna, nagle trzeba też ludzi jakoś zainteresować, bo oni pracują zdalnie, siedzą w domach, więc generalnie w takich sytuacjach wyszukiwanie potrzeb ludzkich jest chyba mega istotne. I tutaj akurat te social media, wydaje mi się, że dobrze w to się wpasowują w tym momencie.
Jeszcze chciałam dodać w kontekście biznesu i gdzieś trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że jeśli człowiek się decyduje na prowadzenie biznesu i generalnie człowiek, który żyje w naszym świecie, musi mieć świadomość tego, że cały czas sytuacja się zmienia. Więc musimy się po prostu starać być elastyczni. I w tym byciu elastycznym musimy też mieć świadomość tego, że nie zawsze będzie dobrze. Że każdy biznes przeżywa swoje bolączki, każdy biznes przeżywa swoje słabości. Obecnie stało się tak, że jest to pandemia, słowo okrutne, ale z pewnością za jakiś czas zdarzą się jakieś inne utrudnienia dla różnych sektorów i różnych branż i biznesów, więc wydaje mi się, że tutaj elastyczność jest też bardzo, bardzo istotnym elementem w prowadzeniu, w robieniu swojego. W rozmowie.
Wspomnieliście o pracy zdalnej. No i trzeba powiedzieć, że to jest taka trochę nowa rzeczywistość, która do nas przyszła. I niektórzy cieszą się, bo praca zdalna, nie wiem, daje im więcej możliwości. Inni ubolewają, bo wolą wychodzić do ludzi. No jak to jest z wami? Bo też pracujecie zdalnie. Jak to znosicie?
Powiem od razu, że ja nie do końca pracuję też zdalnie, bo ja też pracuję w biurze zajmującym się branżą nieruchomości, także też zdarza mi się pracować w biurze i z ludźmi non-stop, także też aż tak do końca na szczęście nie doświadczyłem tego, żeby siedzieć w domu i pracować tylko online. Natomiast wydaje mi się, że ja bym tego nie był w stanie znieść. Jak rozmawiam ze swoimi znajomymi na przykład z byłej pracy, którzy od marca pracują całkowicie zdalnie i mają tylko rozmowy na Skype'ie przez 8 godzin dziennie, pracując dla tej korporacji, no to no dla mnie by to było chyba nie do zniesienia. Jednak potrzebuję bardzo dużo kontaktów z ludźmi, jestem ekstrawertykiem, no uwielbiam spędzać czas z ludźmi, pracować z ludźmi. Także z punktu widzenia pracy, gdzie te 8 godzin zawsze się spędzało, pracując na etat wśród ludzi, wiadomo, trochę było pracy, czasem też się był czas na takie rozmowy prywatne, no to te jakby rozmowy tylko i wyłącznie na Skype'ie czy na Messengerze absolutnie by mnie nie zadowalały, także cieszę się, że akurat no nie jestem skazany tylko i wyłącznie na pracę zdalną. A to też jest trochę paradoks, bo wielu ludzi marzy o tym i dążyło do tego, żeby ta praca zdalna gdzieś tam była. Natomiast ta rzeczywistość, w której teraz się znaleźliśmy, pokazała, że może nie do końca ta praca zdalna jest aż taka super, bo też psuje na przykład kontakty międzyludzkie.
W tym momencie pracuję praktycznie cały czas zdalnie i w sumie marzyłam o tym, żeby pracować zdalnie, ale mam momenty słabości. I wiem, że dużo osób takie momenty teraz ma. Ja mam swój taki mały przepis na to, żeby po prostu wtedy wyjść. Nawet jeśli nie ma się biura, w którym można pracować, to najzwyczajniej pójść do kawiarni i popracować sobie kilka godzin wśród ludzi. Mi na przykład to pomaga w kontekście kreatywności. Czasami obserwując ludzi albo będąc w innym miejscu, przychodzą mi do głowy lepsze pomysły niż siedząc cały czas w jednej przestrzeni gdzieś tam mieszkalnej albo biurowej. Ja nie ukrywam, że ja marzyłam o tym, żeby pracować pod kocykiem. Bardzo się cieszę, że mogę to robić, ale czasami po prostu trzeba przerwać tę monotonię i próbować znaleźć inny obszar do przebywania, inne miejsce do przebywania, żeby było troszeczkę łatwiej i bardziej kreatywnie. Wydaje mi się, że jak się zmienia miejsce i współpracowników, to przychodzą świeże nowe pomysły do głowy.
Ja jeszcze chciałam zapytać o social media, bo wydaje mi się, że jesteście entuzjastami social mediów, jeżeli nie, to mnie poprawcie. Ale generalnie ostatnio na Netflixie widziałam dokument The Social Dilemma, który mówi o takim destrukcyjnym wpływie Instagrama, Facebooka, ogólnie portali społecznościowych na ludzkość. Jakby uważacie, że da się tego uniknąć? Jak waszym zdaniem, no nie wiem, być autentycznym w Instagramie i nie zatracić siebie na przykład?
Wydaje mi się, że trzeba znać tutaj, fajnie by było, gdyby ludzie znali mniej więcej schemat i algorytmy, mniej więcej chociaż jak działa Facebook, jak działa Instagram i te wszystkie inne social media, bo jak zrozumiemy mniej więcej mechanizm, w jaki sposób treści są kierowane do nas, w jaki sposób ludzie prowadzący te biznesy, te social media chcą pragną jakby naszego czasu, czyli tak naprawdę dla nich autentyczne, dla nich najważniejsze jest to, żebyśmy jak najwięcej czasu poświęcili na ich aplikacje, czyli non-stop nam podsuwają reklamy, non-stop nam podsuwają powiadomienia, robią to celowo po to, żebyśmy my jak najwięcej czasu tam u nich spędzali. Więc jeżeli się zrozumie mniej więcej ten mechanizm, to na przykład możemy wyłączyć powiadomienia, możemy odlajkowywać stare strony, które kiedyś lubiliśmy, no ale mając 15 lat interesowaliśmy się innymi rzeczami, więc też po co mamy scrollować jeszcze więcej treści. Także według mnie budowanie świadomości, jak to działa od wewnątrz, czyli ten mechanizm, jeżeli zrozumiemy w pewnym sensie, to możemy się ustrzec przed niektórymi błędami. I na przykład myślę, że wiele ludzi łapie się na tym, że scrolluje Facebooka przez 15 minut i na przykład nie zapamiętuje żadnej treści z tego, bo tam nie pojawiło się nic interesującego dla niego, a stracił 15 minut. Więc tutaj dążę do tego, żeby zadbać o to, żeby te treści, które się scrolluje, w pewnym sensie były takie, które nas interesują. Czyli moja rada jest taka, żeby robić co jakiś czas sobie taki research tego, co ja klikałem, co obserwuję i w pewnym sensie weryfikować to, czy nadal mnie to interesuje, żeby nie tracić po prostu tego cennego czasu na scrollowanie.
Tak, ja się generalnie zgadzam z tym, że teraz wszystkie aplikacje kradną nasz czas i robią wszystko, żeby, co było bardzo dobrze pokazane w filmie, którym wspomniałaś. I trochę mnie to też przeraziło po obejrzeniu tego filmu. Takie miałam uczucie, ojej, w jakich my czasach żyjemy, co się z nami dzieje. Ale według mnie na końcu puenta tego filmu też była dość ważna, bo sugerowała nam, odbiorcom, że powinniśmy sobie robić wyznaczony czas na social media, powinniśmy sobie ograniczać te aplikacje. Dużo osób teraz korzysta z aplikacji, które zliczają czas, w którym korzystamy z Facebooka lub Instagrama. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. Dodatkowo na przykład podoba mi się też rozwiązanie niewnoszenia telefonu, nie wiem, do sypialni, nie zasypiania, nie budzenia się z tym telefonem, po prostu jakby takie małe zmiany i małe próby ograniczenia mogą dużo wnieść do naszego życia. Jesteśmy entuzjastami, ale staramy się właśnie od czasu do czasu po prostu, nie wiem, nie być na tych social mediach i nie korzystać z nich tak non-stop. I mówię tutaj o korzystaniu prywatnym, bo jednak w pracy korzystamy bardzo dużo.
Ale czy z waszej perspektywy to takie trudne zadanie, bo też prowadzicie swojego Instagrama, rób swoje, gdzie często dodajecie jakieś relacje też no, z życia prywatnego, z podróży chociażby, które też są waszą prywatną jakąś gdzieś sferą. Jakby nie łapiecie się czasem na tym, że kurczę, o za dużo, albo o może lepiej powinniśmy się skupić na tym momencie, który jest teraz. Bo powiem wam szczerze, że na przykład ja czasem właśnie, mimo że mój Instagram nie jest jakiś biznesowy ani nic, często się na tym łapę, że jestem na imprezie i może powinnam po prostu wyłączyć telefon i bardziej ten moment przeżywać, a nie robić relacji gdzieś się udostępniać. I ciekawi mnie, czy wy też tak czasem macie taką chwilę refleksji.
Wbrew pozorom nie dodajemy zbyt wiele na Instagrama. To znaczy naprawdę dużą część naszego życia zostawiamy dla nas i dla naszych przyjaciół. Tutaj przytoczyłaś jakieś tam imprezy i tego typu rzeczy, to tak naprawdę chyba nigdy nie dodajemy nic tak bardzo prywatnego, czyli nie wiem, nie dodajemy stories z urodzin ze znajomymi, które są czasami fenomenalne, bo robimy naprawdę ciekawe rzeczy, ale robimy to ze względu na to, że nasze social media są mocno dopracowane, lubimy nad nimi spędzić sporo czasu i tworząc te Insta stories na imprezie albo jakby nagrywając nawet na imprezie po to, żeby coś z tego zrobić, no zajęłoby nam to bardzo dużą część tej imprezy, tego czasu spędzonego z przyjaciółmi, więc po prostu sobie dajemy ograniczenie. Nie zawsze to robimy. Robimy to najczęściej w momentach, w których chcemy. Czyli jak jesteśmy w podróży, to chcemy się dzielić z ludźmi miejscem i momentem, w którym jesteśmy. Daje nam to dużo radości, ale też mamy w momentach podróżniczych takie refleksje, że okej, spędziliśmy dzisiaj dużo czasu nagrywając, zróbmy sobie wieczór już to kompletnie bez social mediów. Albo ostatnio nawet złapaliśmy się na tym, co na przykład dla mnie kiedyś było nie do zrobienia, że dodajemy relacje po podróży. No cały czas próbowałam robić to tak autentycznie i w momencie, kiedy cały dzień coś nagrywałam, to najpóźniej wieczorem siadałam i w tym hotelu, hostelu czy w miejscu, w którym spaliśmy, po prostu musiałam szybko wrzucić treść, bo przecież wszyscy wiedzą, że podróżujemy teraz, wszyscy czekają na naszą relację. I ostatnio się zorientowałam, że naprawdę nic się nie stanie, jeśli my wrzucimy to dzień po powrocie, jeśli będzie to tych kilka dni później, bo naprawdę sytuacja w danym miejscu się nie zmieni drastycznie, więc sobie pozwalamy na tego typu odstępstwa.
Mi w ogóle przyszła na myśl jeszcze jedna, może nie do końca odpowiem na pytanie, ale taka jedna refleksja, o której ostatnio sobie pomyślałem, bo kiedyś jak się wracało z podróży, z wyjazdów, no to nie było tej relacji takiej w czasie rzeczywistym, tylko no może jakaś jedna fotka na Facebooku się pojawiła przez na przykład 2 tygodnie podróży i bardzo często dochodziło do sytuacji, kiedy wracaliśmy z podróży i spotykaliśmy się z mnóstwem ilości znajomych i opowiadaliśmy po prostu historie, które przeżywaliśmy z naszej perspektywy oczywiście, ale oni nic nie wiedzieli, co się tam działo, no bo widzieli tylko jedno zdjęcie przez 2 tygodnie na Facebooku, które było dodane na feeda. A teraz jest tak, że wraca się z podróży i nie ma tych takich spotkań, w których się rozmawia i przeżywa się jeszcze raz tą historię, bo ta historia już jest znana, bo ona już była na relacji i ewentualnie są jakieś tam szczegółowe pytania od znajomych na przykład, czy od rodziców, o to, że wow, ale fajnie było w tym i w tym miejscu widzieliśmy, tak? Więc to też jest ciekawe, że przez relacje takie na Instagramie głównie zmieniła się sytuacja, co się dzieje po podróży, jak ty wracasz, bo nagle nikt cię nie pyta do końca, jak było, bo wszyscy wiedzą, jak było. I to takie jest, nie wiem, ciekawe, inne bardzo, nie?
Jak zacząłeś tą historię opowiadać, to chciałam się wtrącić i powiedzieć o tym, jak to się nazywało kiedyś wśród naszych znajomych. To jakby robiliśmy sobie takie mikro prelekcje podróżnicze po podróży i to się nazywało spotkanie z podróżnikiem. Robiliśmy sobie takim wąskim gronie po prostu spotkanie. Na przykład my opowiadaliśmy o miejscu, w którym byliśmy, ze szczegółami, później ktoś wracał z innego miejsca i też było specjalnie zwołane spotkanie po to, żeby dokładnie opowiedzieć, co tam się zobaczyło i co się zwiedziło i pokazać jakieś tam zdjęcia. No teraz tego już nie ma, bo bardzo dużo rzeczy jest jednak widocznych na Instagramie. Mamy takiego jednego przyjaciela, który nic nie publikuje i jeszcze z nim robimy spotkania podróżnicze.
To jeszcze na koniec zadam wam pytanie. W sumie a propos waszej nazwy, rób swoje, bo ona jest taka bardzo banalna, znaczy nie banalna, ale taka dosyć prosta, rób swoje, konkretna, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Szybko na to wpadliście, czy wiąże się z tym jakaś historia? Się tak zastanawiam.
Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, kiedy na to wpadliśmy, bo teraz mamy już sytuacje, w których profesjonalnie wymyślamy nazwy dla różnych brandów, które powstają, współpracując z nimi. I ten proces rzeczywiście jest skomplikowany często i oparty na wielu przemyśleniach. Tutaj ja do końca nie pamiętam, jak wpadliśmy na tą nazwę, nawet nie wiem do końca kiedy. Po prostu pamiętam już moment, że ta nazwa była w naszych głowach i ona istniała. Ja tylko pamiętam, że najbardziej mnie zdziwiło to, że jak chcieliśmy sobie zarejestrować domenę, nazwę na Instagramie, na Facebooku i tak dalej, to było to wolne, więc mnie mega zdziwiło, że tak banalne sformułowanie, tak banalne 2 słowa połączone ze sobą, które istnieją w każdym życiu każdego człowieka, że nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby je połączyć i zrobić z tego coś. Więc mega, mega, mega mi się to spodobało. Uważam, że ta nazwa jest dobra pod tym kątem, że odnosi się nie tylko do podróży, ale odnosi się też bardzo mocno do branży, w której teraz pracujemy, czyli w social mediach i całym marketingu, no bo tak naprawdę prowadząc swój biznes, każdy robi swoje, a my robimy swoje w internecie dla nich, więc mega, mega bardzo fajnie się to, uważam, że połączyło. Więc jestem dumny z tej nazwy, szczerze mówiąc.
Ja mniej więcej pamiętam moment, kiedy ta nazwa powstała. Siedzieliśmy w kuchni, pamiętam, i próbowaliśmy wymyślić jakąś taką nazwę około podróżniczą, bo wtedy miał być to projekt typowo związany z podróżami. I nie mam bladego pojęcia, dlaczego wpadliśmy na tą nazwę akurat, ale wydaje mi się, że to bardzo mocno w nas wtedy kiełkowała ta chęć robienia czegoś swojego i stąd ten blog, jakby pracowaliśmy jeszcze na etat i ja i ty i ten blog miał być taką pierwszą naszą wspólną rzecz, więc to rób swoje było bardzo wymowne. Po prostu chcieliśmy rozpocząć coś swojego, taki zalążek jakiegoś projektu. No i właśnie tak jak powiedziałeś, fajne jest to, że to teraz tak ewoluuje i cały czas się zmienia razem z nami.
W rozmowie.